ojciec Marcin przed mikrofonem, ale cieszę się, że jest ojciec dyrektor,
Boże, który... No ja cały czas od rana do wieczora, no właśnie, chyba nawet do nocy.
To dziękuję, że mogę przy ojcu być.
To ja to nawzajem ojcu dziękujemy, że ojciec jest, że ojciec
czasami
chce posługiwać w Radio Maria. No ojcze, dzięki za tą noc dzisiaj. No, jechałem z Warszawy, tak się dobrze jechały, ojciec
prowadził. To dzięki ludziom.
I przez te pieśni, różne piosenki też można ewangelizować i to bardzo dobrze, wchodzi do serca. Piękne rozmowy, piękne odezwania się ludzi też. Wielu ludzi się cieszy i za to dziękujemy i ojcu, ale wszystkim. I dziękujemy, proszę Państwa, Wam wszystkim, że współtworzycie to dzieło nowej ewangelizacji. Ja ciągle powtarzam, że Kościół, katolicy w Polsce nie mają nawet 3% z wszystkich mediów, które są. Gdybyśmy liczyli. Nawet jeżeli są tytuły, jakiś pism, jest ich wiele tytułów, ale nakład, jeżeli porównamy z nakładem wszystkich, jeżeli porównamy z kanałami telewizyjnymi i tak dalej, no to jest masa. Mówią, że lewica nie weszła do Sejmu. No nie wiem, to trzeba patrzeć, kto jest kto. Ale niezależnie od tego, właśnie lewica dostaje bardzo dużo ma mediów. A z jakim przestajesz, takim się stajesz. Przestajemy z takimi mediami, jakie są i stajemy się takimi, jak te media kreują rzeczywistość. Stajemy, przyjmujemy to, co nam przekazują. Ale proszę Państwa, dzisiaj jest bardzo piękny temat i wspaniali ludzie. Jest Matka Generalna Sióstr Rodziny Marii, ulica Żelazna w Warszawie, ale nie tylko Żelazna. Są w różnych częściach Polski i świata siostry. Jest siostra sekretarka generalna, też siostra Anna, jest siostra
Antonieta.
Antonieta.
Archiwistka.
Archiwistka, ale bardzo pełna humoru, żebyście Państwo wiedzieli. I ksiądz, czcigodny ksiądz.
Ksiądz doktor Robert Ogrodnik.
Witam serdecznie. Będzie bardzo pan z Chrystus i Maria zawsze.
Bardzo dobre, ciekawe rzeczy. Przepraszam, proszę Państwa, w tej części telewizyjnej była pewna przerwa. Po prostu zerwany został gdzieś tam światłowód. Światłowom przekazujemy sygnał do Warszawy, z Warszawy do Luksemburga i tak dalej, na satelity. Tak, i później żeśmy zdążyli przełączyć to wszystko i poszło przez satelitę i obraz został przywrócony program. Ale oddajemy głos, bardzo ważny temat i pozdrawiamy siostry wszystkie wszędzie. I księży. I dziękujemy księdzu za to, co ksiądz robi dla pamięci. Dla bardzo ważnej pamięci, ażbyśmy nigdy nie zapomnieli. W Ravensbrück chyba to pani doktor Pułtawska napisała. Ludzie ludziom zgotowali ten los, nie?
No muszę tu ojca troszkę sprostować. To Zofia Naukowska.
A Zofia Naukowska. Bo ja medaliony. Tą książkę, medaliona.
A ona była członkiem Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.
Tak. A to było takie motto książki. Tak,
powstały te słowa po tym, jak między innymi obserwowała jako świadek w Gdańsku klinikę medyczną, gdzie podejrzewano profesora Szpanera o produkcję mydła z ludzkiego tłuszczu.
No to oni robili to. Oni to robili, Niemcy. Ale proszę księdza, jeżeli jeszcze pomówiliśmy na tematy, jak ojciec święty Benedykt XVI miał przyjechać do Oświęcimia, do Auschwitz, dziennikarze dostali takie książeczki specjalne dla takie informatory. I nasi ojcowie też to dostali, bo są równocześnie dziennikarzami. I tam było napisane, wydrukowane, później to było wymazane, że w Oświęcimiu zginęło 70 tysięcy Polaków. Było poprawione później na 170 tysięcy. Trzeba przywracać prawdę przede wszystkim. I wszystko i dziękujemy za to, że dzisiaj też to jest.
A siostry franciszkanki Rodziny Maryi bardzo serdecznie dziękują ojcu dyrektorowi i całej ekipie redakcyjnej Radia Maria, że po 70 latach uwolnieniu więźniów z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie były też 44 nasze siostry Rodziny Maryi, możemy być w studio i podzielić się naszymi wrażeniami, spostrzeżeniami i wiadomościami tymi, które pozostawiły nasze siostry.
Proszę siostry, to ja odpowiem tyle, to ja jestem jednym z trybików tego dzieła i to wszyscy, to całej rodzinie Radia Maryja. Ja bym powiedział, bo bez tej apostolskiej rodziny tego dzieła by nie było.
Fenomenowi, jak ojciec mówi, nie?
To jest fenomen. Rodzina Radia Maryja
to jest fenomen. Ewangelizacja.
Tak, tak. I za to dziękujemy i siostrom. Dziękuję. Za modlitwę. Zawsze mamy wielką życzliwość od sióstr zakonnych i od sióstr.
A za zawsze. Radio Maryja,
zawsze.
Za dyrektora i całą ekipę redakcyjną zawsze modlimy się.
Bóg zapłać.
I obiecujemy tę modlitwę.
Bóg zapłać.
W tym razie, że jesteśmy ojcu wdzięczni za to, że po raz pierwszy tak naprawdę możemy na ogólnopolskiej, ogólnoświatowej
to
antenie
trzeba było się pchać
mówić
wcześniej.
Na temat.
Pchajcie się.
Ponieważ media inne no, nie bardzo są tą sprawą zainteresowane.
Proszę księdza,
tym bardziej wielka nasza wdzięczność.
Ale ja powiem jedno. Jan Paweł II, święty, powiedział, czym dłużej żyję, tym bardziej widzę, że nawet w kościele, żeby coś dobrego zrobić, to trzeba się pchać. Kulturalnie, ale się pchać.
Bóg zapłać ojcze za podanie się. Metody i otwarcie
tak.
furtki.
A jeszcze tak.
Otwarcie
drugie,
serca i
a drugie, co
ręki.
Mi ojciec święty mówił, ojciec święty, co do mnie mówił, tylko się nie daj, tylko się nie daj. Tak szliśmy raz i już był, wszedł za drzwiami, już był w sali audiencjonalnej. Paweł już wszedł, i wraca do mnie i tak ręką muszę mówić, pamiętaj, najważniejsze to się nie dać. I to zobacz, właśnie i nie dać się złemu.
Tego ducha miały więźniarki w Ravensbrück, żeby przetrzymać.
A więc prosimy, mówimy, już zaczynamy temat. Cieszymy się bardzo. Bóg zapłać, że jesteście świadkowie.
Dziękujemy. Podczas uroczystości, które odbyły się w kwietniu tego roku z racji 70. rocznicy oswobodzenia Ravensbrück, to odczucie jedności delegacji polskiej też wywierało taki szczególny znak na otoczenie, które uczestniczyło w tych uroczystościach. To, że i kapłani, że siostry, że sportowcy, że więźniarki, że wszyscy byli razem w takim zjednoczeniu. Od ducha się zaczęło, od Eucharystii się zaczęło, a później w przeżywaniu tych wszystkich punktów, które były zamieszczone w programie, to też tworzyło taką szczególną wymowę. I delegacje z innych narodów, które uczestniczyły w tych uroczystościach, zwracały uwagę na naszą delegację, że po prostu tworzyliśmy zwartą grupę i dawaliśmy dobre świadectwo. Także to zasługa organizatorów, ale też wszystkich, którzy włączyli się w to przeżywanie. Dla mnie takim wymownym, poruszającym serce świadectwo było uczestnictwo i to takie żywe, barwne, kolorowe, zróżnicowane od dzieci do osób starszych. Świadectwo Polonii Berlińskiej, która włączyła się w te uroczystości. No i klubu FC Polonia, która w barwach sportowych, narodowych też włączyła się w ten orszak, który uczestniczył.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy też księdza Marka Kędzierskiego, proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, który bardzo mocno się zaangażował ze swoją wspólnotą ojców salezjanów, ale też bardzo ciepłe słowa w kierunku Pawła Woźniaka z Berlina, jego małżonki, jego synów, którzy tak naprawdę zajęli się całą stroną techniczną. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za to, że te uroczystości nabrały takiego biało-czerwonego charakteru.
No właśnie, wcześniej mówiła siostra Janina Kiersten, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. No i oczywiście już wcześniej wspomniany ksiądz dr Robert Ogrodnik, kapelan rodziny Ravensbrück, wiceprezes Fundacji Kultura Memorie, a także członek Polskiego Związku Więźniów Politycznych, byłych więźniów politycznych, hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych. I oczywiście jest też już wcześniej wspomniana siostra dr Antonietta Frącek, archiwistka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. No, gdy patrzymy na ten obóz Ravensbrück, obóz dla kobiet i dzieci, to jakie liczby nam tutaj przyświecają? Ile to było kobiet? Z jakich narodowości? Co takiego się działo wewnątrz tego obozu? Jak to życie tam przemijało, przebiegało?
Wedle źródeł, które no, są dla nas jakby pewnego rodzaju podstawą do dokonywania obliczeń, przez bramy obozu, jedynego kobiecego obozu Ravensbrück, przeszło ponad 132 tysiące kobiet z 27 narodowości, z czego 40 tysięcy to były same Polki.
A czy to było to najliczniejsza grupa?
Tak, to była najliczniejsza grupa narodowościowa. Z tych 40 tysięcy, 32 tysiące zostało zamordowanych, zmarło w wyniku głodu, w wyniku chorób, w wyniku strasznych warunków sanitarnych. Z tej grupy 8 tysięcy, która przeżyła, wiele kobiet także umarło jeszcze po wojnie, bo kiedy przy pomocy szwedzkiego Czerwonego Krzyża najciężej chore więźniarki i matki z dziećmi urodzonymi w obozie, bo szacujemy, że urodziło się około 800 noworodków, z czego przeżyło 30 tylko. Ponad 300 kobiet jeszcze zmarło w Szwecji. Tam w miejscowości Lund na cmentarzu miejskim są ich groby. Ale trzeba dodać także, że w tym obozie na 74 polskich więźniarkach politycznych, noszących czerwony winkiel z literą P, a więc pokazujący to kolor więźniarki polityczne AP jako przynależność do Polski, 74 zostało poddane pseudomedycznym eksperymentom, które można podzielić niejako na dwie, na trzy grupy. Pierwsza grupa to były eksperymenty zakażeniowe i badano na więźniarkach, zakażając je różnymi bakteriami, jednocześnie także zaszywając w ich ranach różne obce ciała, bo jak wspominała córka żyjącej jeszcze pseudomedycznej, operowanej pseudomedycznie więźniarki Wojciechy Buraczyńskiej-Zejskę, po ponad 70 latach z nogi jej matki wydalony został kawałek drewna. Na tych 74 więźniarkach dokonywano eksperymentów zakażeniowych i badano skuteczność sulfonamidów. Dokonywano eksperymentów mięśniowych, a więc wycinano fragmenty mięśni, fragmenty nerwów, patrząc na ich naturalną regenerację, i operacji kostnych. Wiele z nich po wojnie zostało kalekami. Choćby jedna, Maria Kuśmierczuk, która po wojnie ukończyła medycynę, zmarła w Zamościu na Lubelszczyźnie, tam jest pochowana. Jej noga bardzo ciężko zakażona, do końca życia się nie wygoiła. Tylko z tej nogi, z tej rany ciągle sączyła się ropa. To pokazuje o okrucieństwie. Ojciec pytał, jakie tam były warunki. Warunki były ekstremalne. Obóz koncentracyjny to nie było letnisko. To było miejsce, gdzie Niemcy zaplanowali świadomą eksterminację poprzez ciężką, niewolniczą pracę, poprzez głodowe porcje żywnościowe, poprzez szalejące choroby, poprzez znikomą pomoc medyczną w szpitalu obozowym zwanym Rewirem, gdzie również dokonywano tych pseudomedycznych eksperymentów, tak jak i w bunkrze obozowym, poza jakąś gazą, ligniną, papierem toaletowym, tak naprawdę nie było żadnych środków medycznych. Pozyskiwano te lekarstwa albo poprzez wnoszenie ich przez cywilnych pracowników na teren obozu, albo po prostu próbowano w inny sposób zdobywać, aby leczyć najsłabsze. Te 74 pseudomedycznie operowane, do dzisiaj żyje z nich 5 i pozwolę sobie wymienić ich nazwiska i jednocześnie je pozdrowić, to znana wszystkim dr Wanda Pułtawska, to najmłodsza z operowanych, Stanisława Śledziejowska-Osiczko, 5-krotnie poddawana operacjom, to Helena Rafalska-Hegier, to Wojciecha Buraczyńska-Zejskę i Wanda Rosiewicz, są niemymi świadkami. I dlatego te uroczystości w tym roku, jak wspomniała matka generalna Janina, nabrały tak wielkiego charakteru, bo przyświecało nam motto, które same więźniarki zamieściły na tablicy pamiątkowej, którą my traktujemy jak tablicę grobową, a brzmiono następująco. Jeżeli echo ich głosów zamilknie, zginiemy.
Wspomniał ksiądz doktor panią doktor Wandę Pułtawską. Tak się okazuje, że właśnie mamy to świadectwo pani doktor, która opowiada o tamtych warunkach, o tamtym czasie. Dlatego zachęcam wszystkich słuchaczy i nas, abyśmy teraz chwilę wysłuchali.
Awans był, to był obóz trochę inny niż inne, dlatego że tam nie było osób zbieranych masowo z ulicy. Tam były wyłącznie kobiety po procesach aresztowane, skazane za działalność konspiracyjną, za walkę. I wobec tego, wobec nas było zastosowane prawo walki podczas wojny. Ludzie zwycięzcy aresztowali, internowali oficerów, żołnierzy i nas. Natomiast w momencie, kiedy ja zorientowałam się, że mam być poddana operacji, zaprotestowałam. Powiedziałam lekarzowi, który stał nade mną, powiedziałam, ich kaninsien, ja nie jestem królikiem, ja jestem człowiekiem. Myśmy protestowały, nie mieli prawa nas operować. Ostatnio ja nie wiedziałam, że jest na operację. Potem te, które wiedziały, protestowały. Ostatnie operacje odbyły się wręcz w warunkach zupełnie nieludzkich, bo w ogóle nie w sali operacyjnej, nie w szpitalu, tylko w bunkrze, w więzieniu. One nie chciały, były siłą operowane. Przemoc fizyczna zwycięża, ale nie ducha. Profesor Karol Gebhardt, który wymyślił te eksperymenty, którym byłam poddana ja i moje przyjaciółki, został za zbrodnie przeciwko ludzkości skazany na śmierć i wyrok wykonano. Ale równocześnie bronił się na procesie w Norymberdze twierdzeniem, że nie tylko on podjął takie stanowisko, że w 1943 roku na zebraniu, na kongresie wielkiej medycyny lekarze, którzy robili eksperymenty, oficjalnie publikowali wyniki tych eksperymentów. Była obecna elita lekarzy, profesorów medycyny europejskiej. A teraz w majestacie prawa odbywają się eksperymenty na ludziach bez pozwolenia tego człowieka w majestacie prawa. Prawo jest niemoralne. Prawo europejskie jest przeciwko wartościom, którym myśmy oddawali życie i bronili. W tym dniu, kiedy miało nastąpić zagazowanie operowanych z Ravensbrück, te wszystkie operowane miały być następnego dnia zgładzone 5 stycznia 1945, już prawie koniec wojny, chcieli zniszczyć ślady. W tym dniu, opisałam w książce, możecie to przeczytać, była taka scena. Po pierwsze wieczorem napisałyśmy wszystkie operowane, dokument, testament. Wiedziałyśmy, że jutro umrzemy, ale zostawiamy testament. Ten testament, jako oryginał, papier zginął, ale myśmy to otworzyli po wojnie. Znalazła się grupa Niemców, niemieckich kobiet, które zawiązały takie stowarzyszenie obrony miejsca pamięci, Ravensbrück. Ponieważ zaraz po wojnie zjawiła się koncepcja, żeby tam, wtedy w tych Niemczech Wschodnich, bo to jest na terenie Niemiec Wschodnich, na tym miejscu miał powstać wielki ośrodek handlowy. Na szczęście sprzeciwili się ludzie, byli więźniowie, a było to przecież obóz międzynarodowy, kilkadziesiąt narodów tam było, kobiet. Sprzeciwili się, bo przecież to jest miejsce święte, miejsce, właściwie cmentarz. Piękne jezioro, które tam jest pełne prochów spalonych, dzielnych kobiet. Więc jest problem obrony wartości zarówno historii narodu, jak aktualnej rzeczywistości naszego narodu. Żeby bronić tych wartości. Ja jak byłam w tej pierwszej grupie wezwanej na operację i nie wiedziałam w ogóle, że to ma być operacja, byłam przekonana, że jestem wybrana do rozstrzelania, bo początkowo, jak nie było kamery gazowej jeszcze, to rozstrzeliwali te dziewczyny. I była taka piękna scena, szły dziewczyny 18 kwietnia w 1942 roku, 13 harterek kulbeckich, szli przez plac, słoneczny ranek i śpiewały jeszcze Polska nie zginęła. Polska żyje teraz też, ale jak żyje? wartości najwyższego rzędu są poniewierane i ktoś ma bronić. I to właśnie wy, następne pokolenie Polaków. Więc jest walka o człowieczeństwo na tym świecie. Bo ginie ludzkość, degraduje ludzkość. A jest stworzony człowiek na miarę gigantów ducha, zdolny do heroizmu, zdolny do prawdziwej miłości, miłości Boga, ojczyzny, człowieka, rodziny, męża, żony. Co robią ludzie z tym zadaniem, żeby uświęcić siebie i świat? Realizują karykaturę, karykaturę miłości, karykaturę miłości, która nie umie trwać. Jesteśmy zagrożeni tym, że człowiek zatraca swoją godność. A my tam właśnie w Lagrze dbałyśmy o to jedno, żeby nie stracić godności i wolności wewnętrznej. Oczywiście byłam aresztowana, byłam zamknięta, ale nie straciłam ani na moment wolności przez te 4 lata Lagru. Ponieważ nic nie zrobiłam przeciwko sobie samej i wartościom. O tak, mogli mnie zabić. Nie protestowałyśmy, jak nas aresztowali i skazywali na śmierć, bo była walka. Polska zagrożona, myśmy przysięgały, że będziemy bronić ojczyzny aż do ofiarowania śmierci za ojczyznę autentycznie. Taka była przysięga młodych dziewcząt, które występowały już w listopadzie w 1939 roku w szeregi Związku Walki Zbrojnej. Chłopcy szli do lasa, myśmy były kurierkami, nosiłyśmy broń i wszystko za nimi. Jest problem walki o wolność za wszelką cenę, za cenę, którą człowiek ma prawo dać, bo to jest ważniejsze niż własne życie. Ale przede wszystkim ten człowiek musi rozpoznać wartości, przyjąć i bronić, i do nich dążyć.
Mówiła pani doktor Wanda Pułtawska. Przypomnę, trwają rozmowy niedokończone. Koncentrationslager Ravensbrück, obóz dla kobiet i dzieci. Wiemy, że już padły te liczby, ile było kobiet w tym obozie, ile się przewinęło, ale co jest ciekawe, też wśród tych kobiet były siostry zakonne ze zgromadzenia sióstr franciszkanek rodziny Maryi. No i pytanie, jak one się tam znalazły? Tu jest siostra dr Antonietta Frącek.
Siostry rodziny Maryi znalazły się w obozie w Ravensbrück, wywiezione z Warszawy podczas powstania. Dom nasz centralny znajdował się na Woli, a wiadomo, Wola pierwsza padła i Niemcy dokonali mordów bardzo wielu Polaków właśnie na Woli. Między innymi rozstrzelali ojców redemptorystów. Z siostrami, można powiedzieć, obeszli się łagodniej, bo wywieźli je do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Ale zanim to nastąpiło, cały nasz dom przy ulicy Żelaznej, róg Żytniej, został zbombardowany, spalony doszczętnie, ponieważ z okien naszego domu na naszym terenie działali powstańcy. Chcieli zdobyć silną placówkę niemiecką w szpitalu Świętej Zofii po drugiej stronie ulicy Żelaznej. Nie udało się to. Siostry pomagały powstańcom. Rannych opatrywały. Tych, którzy polegli, pochowały w ogrodzie, ale same też doznały cierpień. 3 siostry bardzo ciężko zostały ranne. Jedna przestrzelona kulami, 2 kule do śmierci nosiła. Druga nowicjuszka ciężko ranna w głowę, 3 postulantka. Wszystkie zostały aresztowane w grupie 47 sióstr. Ranne zostały w Polsce, w szpitalach, ale te, które były na nogach jeszcze, zostały najpierw przetransportowane do kościoła świętego Stanisława. Tam spędziły noc, był to z 9 na 10 sierpnia. Wraz z nimi zostały zaaresztowane przez Niemców siostry Matki Bożej Miłosierdzia z sąsiedniego klasztoru. Było ich ponad 40, ale potem z obozu w Pruszkowie część została uwolniona. Trzeba przyznać, że idąc ulicami spalonej Warszawy widziały zwęglone ciała ludzkie, a popychane były i bite przez nadzorujących Niemców i ich sojuszników. I słyszały głosy: zachciało się wam powstania, my wam damy powstanie, że już więcej nie powstaniecie. Było to straszne przeżycie. Jedna z sióstr, która niosła teczkę z dokumentami zgromadzenia, jakiś zbir wyrwał jej tą teczkę, ale kiedy spostrzegł, że nie ma tam ani złota, ani srebra, wyrzucił ją na ulicy Płockiej przy szpitalu, gdzie pracowały siostry Szarytki. Znalazły tę teczkę i po wojnie oddały siostrom. Z kościoła świętego Stanisława, parafii świętego Wojciecha, czy odwrotnie, siostry zostały załadowane w wagony i wywiezione do Pruszkowa, gdzie umieszczono je w hali napraw taboru motoryzacyjnego. Tam przetrwały też jedną noc. Starały się przez Czerwony Krzyż o uwolnienie. Chodziło im także o uwolnienie 30 dziewczynek, które były razem z nimi, bo na Żelaznej siostry prowadziły szkołę i sierociniec, nowicjat i pracownie różnego typu. Część siostry z Brwinowa i Kostowca, część dzieci zabrały. Niektóre dostały się do Ravensbrück, niektóre do Oświęcimia. A siostry zakonne zostały 11 sierpnia załadowane do towarowych wagonów i wywiezione razem z tysiącami Polaków z Powstania Warszawskiego, kobiet i mężczyzn. Kiedy jechały przez ziemię polskie, doznawały wielkiego współczucia rodaków i pomocy, ale kiedy znalazły się już na ziemi niemieckiej, zupełnie inna sytuacja, obojętność, wyzwiska, że jadą bandyci z Warszawy. Nawet dzieci pluły na nie.
Ale one były cały czas w habitach, tak? I z takim nastawieniem ludzi się spotykały, tak?
Właśnie. Na terenie Polski spotkały się z wielką miłością i żalem, że bo po raz pierwszy zobaczyli dopiero Polacy, że wywożą z Warszawy siostry zakonne, bo do tej pory nie było. I rzeczywiście był to jeden, jedyny transport zakonnic. Potem już zwalniane były z Pruszkowa siostry zakonne. Kiedy dojechały do Fürsterbergu, tam wyrzucono je z wagonu i 6 kilometrów zgłodniałe, bo 4 dni jechały, nie dostały żadnego posiłku. Wlokły się do obozu Bergen-Belsen. Tam przez 10 dni niosły pomoc współwięźniarkom. Komendant obozu był dosyć względny, bo polecił siostrom zaopiekowanie się chorymi w specjalnym pawilonie. To były szałasy, a przełożona Matka Teresa Stępówna, bardzo dzielna osoba, która pochodziła z Poznańskiego i znała doskonale język niemiecki, rozdzieliła siostry, aby szły do ludzi, tych, którzy wywiezieni byli z Warszawy, i niosły im jakąś pociechę, pomoc religijną, odmawiały z nimi modlitwy, pocieszały i w jakiś sposób starały się ulżyć ich niedoli. Po 10 dniach zostały stamtąd zabrane i wiezione w nieznane. Zapytały konduktora, który nie mógł im powiedzieć, gdzie jadą, ale na mapie pokazał i powiedział: jedziecie tam, skąd się nie wraca. I rzeczywiście dojechały do Lichtenfelsu, Tam wyładowano je i zupełnie inna sytuacja. Otoczone zostały zbirami, można powiedzieć, Ausjerkami z batogami, Niemcami z pejczami, psami, szczuto je, no w strasznym krzyku i w jakiejś okropnej trwodze doprowadzano je do bram obozu, gdzie pod reflektorami doznały także dzikich jakichś krzyków i wyzwisk i na końcu jeszcze powiedziano, no teraz coś lepszego przywieziono do obozu. W obozie doznały też bardzo wielu upokorzeń. Odebrano im habity, odarto je właściwie ze wszystkiego i tak nago musiały defilować. Niby miała to być kąpiel, która polegała na zimnej wodzie, którą je oblewano i nago czekanie niemal całej nocy, aż wszystkie przejdą przez ten baden. Potem defilada przed oficerami niemieckimi, lekarzami, którzy klasyfikowali je po wyglądzie zewnętrznym. Kiedy je dano na rewir, przydzielano potem do obowiązków. Ale trzeba tu przyznać, że w tym morzu takiej nienawiści ze strony Niemców spotkały się z ogromną życzliwością więźniarek, które już przebywały wiele lat nawet w więzieniu, w tym obozie i przychodziły, radziły siostrom, nawet prosiły, żeby siostry oddawały swoje rzeczy. Potem im zwrócą, bo i tak im Niemcy wszystko zabiorą. I rzeczywiście zwracały potem więźniarki, pouczały je. Siostry dostały łachy, można powiedzieć, w które się musiały ubrać, bez żadnej bielizny osobistej. I jak potem więźniarki im przychodziły z pomocą, przynosząc jakieś skrawki materiału, z których mogły sobie części garderoby uszyć, czy też lepsze sukienki, cieplejsze, doznały tej życzliwości w tym morzu wielkiej nienawiści, ale jednocześnie czuły ogromny strach, ogromny niepokój. Siłą dla nich była przełożona matka Teresa Stępówna, która była takim filarem i duchem dobrym podtrzymującym. A trzeba wiedzieć, że w gronie tych 44 sióstr były nowicjuszki. 20 ich było. Najmłodsza 18 lat miała. Dwie starsze 20, czy 21, 23 lata. Były razem z siostrą mistrzynią Rafaelą Stando, też bardzo dzielną osobą, która razem ze sobą zabrała do obozu księgę protokołów prowincji warszawskiej zgromadzenia, ponieważ była jednocześnie sekretarką. I ta księga razem z jej szatami, z habitem i osobistymi rzeczami przechowana była i kiedy wychodziła z obozu, to dostała ją. I ta księga jest taką pamiątką i takim reliktem, niejako relikwią pobytu sióstr w obozie w Ravensbrück. Zostały przydzielone do różnych prac, do kuchni, do obieralni, do szwalni, a potem jeszcze do przebieralni. Ci więźniowie, którzy zostali zamordowani, więźniarki zamordowane, a nawet i z obozu więźniów, przeglądano ich szaty, rewidowano, oddzielano wszystkie jakieś rzeczy znalezione i sortowały te ubrania. Była to bardzo ciężka praca. Niektóre były skierowane poza obóz do pracy, do przysypywania piasku. Najcięższa praca pod batogami niemieckimi, jeżeli któraś wyprostowała się. Nie wiadomo po co i na co. Trzeba było piasek z jednego miejsca ładować na wagoniki, lorki, które przejeżdżały na miejsce niedalekie i wysypywać je, czy też ciągnąć taczkami pod górę. Wykańczano w ten sposób. Najbardziej doskwierał im głód. Ale też trzeba powiedzieć, że i w tym wypadku więźniarki przychodziły im z pomocą, bo siostry lękały się wziąć coś zorganizować. więźniarki starsze pouczyły ich, że nie przetrwają, jeżeli tej marchewki czy jakiejś innej rzeczy nie spożyją same przy obieraniu, czy też nie zaniosą tym, które były na blokach, a nie miały nic. I siostry w ten sposób dożywiały starsze osoby i chore, które same nie mogły sobie poradzić. Wielką pomocą dla sióstr i pociechą taką wewnętrzną była modlitwa. Modlitwa, która udzielała się także i innym więźniarkom. Nie ma wątpliwości, że przed przyjazdem sióstr do obozu też więźniarki organizowały modlitwy, nabożeństwa paraliturgiczne i grupami modliły się. Ale kiedy siostry przyszły, chociaż im strój zakonny zabrano, to jednak były rozpoznawane. A kiedy zostały umieszczone na bloku 20 i tam pozostały już do końca, w strasznych warunkach, w ciasnocie, jedna wąska prycza na 3 osoby. I ta nasza przełożona, matka Teresa Stępówna, miała towarzyszkę, siostrę Alfonsę, a w nogach jeszcze była trzecia siostra Alina Dudkiewicz. Po 3, pod jednym kocem, w zimnie, no trzęsły się z zimna, z głodu i ze strachu, a jednak przetrwały. Trzeba przyznać też, na co siostry zwracały uwagę, na apele. Były bardzo męczące, były trudne do wytrwania, ale to były godziny wytchnienia, gdzie była cisza. Choć było zimno, rozgwieżdżone niebo i wiatry, i deszcz, to jednak to były chwile ich modlitwy, ale i tu musiały bardzo uważać, bo jeżeli któryś wysunął się różaniec, to były bite i były zabierane im te różańce, a robiły sobie i z chleba, i ze sznurka, albo kupowały za kromkę chleba, ażeby mieć różaniec, i każda miała. Modliły się też na blokach przy pracy i na te apele, gdzie mdlały nieraz więźniarki i nie wolno było pomóc współwięźniarce. To zdarzyło się, że matka Teresa Stępówna, ta przełożona sióstr, też zemdlała kiedyś na apelu. I blokowa okazała się człowiekiem, bo pomogła jej, zaprowadziła na blok i na drugi dzień kazała jej głęboko zakopać się, a siostry zajmowały miejsca na 3 piętrze tych prycz, ażeby pozostała i nie wstawała. To był wielki akt jakiejś życzliwości, ale zdarzały się także inne wypadki. Opowiada siostra Adamiec Stanisława Laurencja, że kiedyś siostrą Mroczkowską troszeczkę w tyle pozostały za siostrami i jak ausjerka dobrała się do nich, to od ściany do ściany waliła je pięściami po głowie, po twarzy. Zmordowały się, myślały, że padną już, bo ta nie ustawała. I co się stało na koniec? Ta ausjerka oparła się w końcu o prycze i rozpłakała się. Był to jakiś wyrzut sumienia, jakieś wyładowanie się, nie wiadomo co, ale w każdym bądź razie więcej nikogo nie uderzyła. Żadna siostra już od niej nie dostała kłaków. Opowiadają też siostry, że w pralni była Niemka, piękna kobieta, ale taka mściwa, tak strasznie dokuczała więźniarkom za byle jakieś przekroczenie. Biła, kopała, kleła i o dziwo. Sama, kiedy dowiedziała się, że przyszły siostry zakonne do obozu, to prosiła w urzędzie pracy, aby jej przydzielono grupę sióstr do pralni. nie uderzyła żadnej siostry. I kiedy była kontrol, bo taki był zwyczaj, każda wychodząc z pralni musiała podnieść sukienkę, że nic pod spodem nie ukryła. Kiedy bibelka, bo to były pilnowane przez badaczki Pisma Świętego, pierwszej siostrze chciała to uczynić, ta się zastanowiła, stanęła. Niemka podeszła i powiedziała: nie kontrolować. I odtąd już żadnej siostry nie kontrolowano. Chociaż były po świecku, to jednak je rozpoznawano. A przełożona, matka Teresa Stępówna, poleciła siostrom, bo był taki zwyczaj, że siostra mogła sobie wyprać swoją odzież, wyprasować, wysuszyć i nałożyć na siebie. Więc i raz na tydzień przynieść coś do prania. To w ten sposób przełożona chciała, żeby siostry innym więźniarkom nosiły do prania bieliznę. I dzięki temu, jak wspominają siostry, blok 20, na którym były, był najczystszy, dożywiony i oprany. Wspominają też o pewnej Niemce, która była w obozie, a dostała się tam za romans z Polakiem. Za to ją Niemcy do obozu wysłali. I ona gdzieś koło kuchni się kręciła. Była chyba od 1939 roku, więc znała wszystkie obozowe tajemnice. Ona potrafiła cały kocioł zupy zorganizować i przynieść na blok 20, gdzie było bardzo dużo starszych kobiet, bardzo inteligentnych z Warszawy, które pracowały tylko na bloku, ażeby je dożywić. I w ten sposób pomagała też siostrom. Ona im też kawałki materiału przynosiła, albo lepsze jakieś odzienie, albo czymś do przykrycia się. Była sercem na dłoni. To była więźniarka. Ona też opowiadała, że na początku chciano siostrom dać winkle fioletowe, badaczek Pisma Świętego. I wtedy w jakiś sposób od strony niemieckiej były, że przecież to są osoby z powstania, i dostały siostry winkle czerwone z literą P i numery obozowe. Kilka takich winkli siostry przechowały razem z numerami obozowymi.
Pewnie tych opowieści, że siostra Antonietta nas uraczy takimi opowieściami w czasie dzisiejszego programu. Pytanie o to, co jest dziś? Co jest dziś w Ravensbrück? Czy coś się zachowało? Czy jeśli się zachowało, jak dużo tych miejsc pamięci po tych strasznych rzeczach, które tam się działy?
Tak,
ksiądz doktor Robert Ogrodnik.
Proszę Państwa, więc tak jak większość obozów koncentracyjnych po swoim oswobodzeniu, bo świadomie nie używam tutaj terminu wyzwoleniu, ponieważ tylko zmieniła się obsługa, załoga, później żyła dalej swoim życiem. W przypadku obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, tam byli przetrzymywani naziści i żołnierze Armii Radzieckiej, którzy chorowali na choroby weneryczne. W przypadku obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, tam było Wojsko Radzieckie. I praktycznie taki stan trwał do początku lat 90. Później była taka inicjatywa, żeby kiedy Rosjanie stamtąd się wyprowadzili, Wojska Radzieckie opuściły ten teren dawnego obozu w Ravensbrück, była inicjatywa, żeby tam wybudować duże centrum handlowe. Na szczęście ten pomysł został zablokowany. Co się zachowało, ojciec pyta, z tak zwanej infrastruktury obozu? Zachowało się krematorium z piecami, które zostało wybudowane i zaczęło działać od 29 kwietnia 1943 roku. Wyposażone w 3 piece. Pojemność ich spalania była od 10 do 12 ciał. Pracowały 24 godziny. Wspominają więźniarki, że z komina szedł nie tylko dym, ale często też i ogień. A tak pracowało sumiennie to krematorium, że w lutym 1945 roku zapalił się dach. Zachował się dawny bunkier obozowy, więzienie obozowe, gdzie były cele śmierci, gdzie więźniarki przygotowywane były na egzekucję, a w Ravensbrück dokonywano rozstrzeliwania strzałem w tył głowy. Do dzisiaj udało nam się stwierdzić na podstawie danych, że 160 Polek w ten sposób zostało uśmierconych. Wśród nich ta grupa z transportu lubelskiego, harcerek, o których wspominała Wanda Pułtawska, z 18 kwietnia 1942 roku. W tej grupie także rozstrzelane zostały mama i siostra księdza biskupa Dębowskiego, biskupa seniora z Włocławka. W tym bunkrze także były dokonywane przesłuchania przez gestapo obozowe. Torturowano w sposób okrutny i były także cele tych, które śmiercią głodową były karane za przewinienia w świetle prawa nazistowskiego. Zachował się dawny budynek komendantury, w którym obecnie jest ekspozycja ukazująca życie więźniarek w KL Ravensbrück. Zachowało się także kilka baraków, które były barakami, warsztatami, gdzie więźniarki pracowały dla potrzeb niemieckiego wojska i niemieckiego przemysłu. Zachował się fragment muru obozowego autentycznego, na którym umieszczone są nazwy 27 narodowości, z których przetrzymywane były kobiety. Zachowała się także szczelina, która służyła jako miejsce egzekucji, tak zwany Totengang, i tam symbolicznie oddawana jest cześć każdego roku pomordowanym. Ale największym niemym świadkiem, który się zachował, to jest jezioro Schwedt, które swoimi wodami obmywa brzegi obozu. To jezioro stało się masowym grobem dla około 90 tysięcy więźniarek zamordowanych i spalonych, umęczonych i zmarłych w KL Ravensbrück. Zachowały się także domki obsługi SS-mańskiej, zarówno męskiej, jak i żeńskiej, które budowały same więźniarki, i zachował się także dom komendanta obozu, który jest miejscem ekspozycji kompanii wartowniczej, aufzierek, które pracowały, które były nadzorczyniami, i także mówi trochę o narodowym socjalizmie, czyli nazizmie. Tak naprawdę z tej infrastruktury obozowej prawie nic nie dotrwało. Nie ma baraków mieszkalnych, nie ma komory gazowej, która została zniszczona, nie ma także innych miejsc, choćby oddalonego o 1,5 kilometra od obozu macierzystego, obozu tak zwanego młodzieżowego, który po zlikwidowaniu stał się miejscem przysłowiową wykańczalnią dla starych, chorych i niedołężnych więźniarek. One tam masowo umierały bez jakiejkolwiek opieki, na tyfus, zagryzywane przez wszy tyfusowe z głodu i dobijane śmiercionośnymi zastrzykami. Trzeba także dla sprawiedliwości historycznej dodać, że obóz Ravensbrück miał także swój oddział męski. Szacuje się, że za obozem macierzystym kobiecym przebywało 20 tysięcy więźniów, z czego około 6 tysięcy Polaków, około 1,5 tysiąca zmarło lub zostało w jakikolwiek sposób wyeksterminowane. Po co byli potrzebni mężczyźni? Oni wykonywali te najcięższe prace w obozie, prace budowlane, ale także mężczyźni w liczbie 11 stanowili Sonderkommando, które obsługiwało komorę gazową i obsługiwało krematorium.
No i też
jeszcze dodam,
zachowała
się płyta betonowa, nad którą był rozciągany namiot w tym okresie, kiedy obóz funkcjonował, położona blisko toru i miejsca, gdzie wyładowywano więźniów dowożonych z Fürstenberg. I na tej płycie, kiedy byliśmy teraz, jest umieszczony wielki kamień dokumentujący, że zimą z roku 42 na 43, gdzie były bardzo niskie temperatury, zamarzło około 2000 więźniów. Z tego miejsca właśnie, gdzie siostry, kiedy już odbyły tą dwutygodniową kwarantannę, przechodziły i były kierowane do baraku, I tutaj siostra Antonieta kilkokrotnie wymieniła nazwisko naszej przełożonej matki Teresy Stępówny. Kiedy siostry przechodziły, zresztą wszyscy jak przechodzili, ale dla sióstr to było takie szczególne przeżycie, kiedy przed lekarzem musiały rozebrać się do naga i w kolejce czekać, kiedy zostaną przyjęte, kiedy to było pierwsze takie rozbieranie. Siostry jakoś kurczyły się, nie mogły się zdecydować na ten krok, że się rozbiorą. I wtedy właśnie pierwsza matka Teresa tego dokonała. Rozebrała się i powiedziała: siostry kochane, w tym momencie jesteśmy najbardziej podobne do Jezusa ukrzyżowanego. I to był taki motyw, apel, gdzie siostry te swoje takie blokady opanowały i przeszły dalej tą procedurę obozową.
Trwają rozmowy niedokończone. Przypomnę temat: Koncentrationslager Ravensbrück, obóz dla kobiet i dzieci. Naszymi gośćmi są ksiądz dr Robert Ogrodnik, siostra Janina Kierstan oraz siostra dr Antonieta Frącek. Również Państwa zapraszamy do naszych rozmów. Przypomnę numer telefonów: 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. A dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy na antenie. Halo?
Halo?
Bardzo proszę, tak, słyszymy się.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się.
Proszę o wyciszenie swojego radia. Zawsze o to apelujemy.
Halo?
Tak, jak ma pani na imię?
Maria Lorenz z Rudy Śląskiej.
Witaj, Majka, pozdrawiamy cię.
Katarzyna Mateja. Cześć. Z domu Ravensbrück, byłej więźniarki Ravensbrück.
Proszę o wyciszenie radia, bo inaczej będziemy się bardzo źle rozumieć. A słuchać tylko, co jest w słuchawce telefonu.
Radia, a ja w tej chwili już jej wyciszam. Już wyciszyłam radio.
No i teraz słuchać tylko, co jest w słuchawce.
Dobrze.
I słuchamy panią, bo szkoda czasu.
Pozdrawiam serdecznie księdza Roberta Ogrodnika, z którym się znam. Ostatnio widzieliśmy się 19 kwietnia w Ravensbrück na 70. rocznicy wyzwolenia. Moja mama była aresztowana w Mysłowicach w tym samym czasie, co męczennik ksiądz Macha. A potem z wyrokiem dożywocia w 1942 roku wywieziona do Ravensbrück. I to, co jest niezwykłe, no przecież to rocznik 20, to ileż to ona miała lat. One tam zorganizowały się w harcerską drużynę konspiracyjną Murę. A stało się tak za sprawą wielkiej osobowości, nauczycielki Józefy Kantor, nauczycielki przedwojennej, która potrafiła w tych warunkach taką drużynę zorganizować. I w tych warunkach te młode dziewczyny pomagały innym, wspierały się. I tak jak powiedziała dr Wanda Pułtacka, nikt nie potrafił odebrać im ich wolności, ich wiary. To była podstawa tego, że przeżyły. Można było je torturować, męczyć, gnębić, ale zostały wolne duchem. Nie zapomnę takiego spotkania dr Wandy Pułtawskiej z młodzieżą na konkursie prozy i poezji lagrowej, który organizuje w Rudzie Śląskiej, gdzie powiedziała do młodzieży takie zdanie. Kochani, wam jest trudniej niż nam. Po wysłuchaniu wierszy pisanych w obozie, po tekstach, z którymi młodzież się zmierzyła, między innymi z jej prozy i Boję się snów, pada takie zdanie. Nam było łatwiej. Cisza na sali zupełna, a ona kontynuuje, bo nas wychowywano. Bo rodzina, bo kościół, bo szkoła uczyli nas, co w życiu jest ważne i co ma wartość. Że Bóg, że honor, że ojczyzna. I my wiedziałyśmy, byłyśmy szczęśliwe i wiedziałyśmy, co w życiu ma wartość. A dzisiaj was nikt nie wychowuje. Dlatego musicie się wychowywać sami. Wszyscy mówią co innego. Musicie sami szukać prawd. Musicie sami poszukiwać Boga. I była w tym wielka prawda. I o tym jeszcze chciałam powiedzieć, że czas chyba na nasze pokolenie, na pokolenie dzieci Ravensbrückianek, na wnuki, na przyjaciół, na wszystkich, którzy utożsamiają się z tymi wartościami, za które one umierały. I to piękne pokolenie, które odchodzi. Bo przecież ci z rocznika 20 to dzisiaj 95-letni ludzie. Czas na nas. Po to właśnie, że ta ich ofiara nie była nadaremna. I że Bóg, honor, ojczyzna dla nas również wiele znaczą. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy,
za wzruszenie, które odczuwam.
Rozumiemy.
Szczególnie, że siedzi przy mnie mama.
Pozdrawiamy serdecznie. Ksiądz doktor?
Bardzo serdecznie dziękuję, Majko, za ten miły telefon. Ale chciałem małą poprawkę. Myśmy się spotkali po uroczystościach jeszcze później na Jasnej Górze, kiedy była po raz 70. pielgrzymka więźniarek z obozu w Ravensbrück. Bo one sobie obiecały, że kiedy przeżyją, będą co roku pielgrzymowały do Matki Bożej na Jasną Górę. I kiedy wracały z Niemiec do domów swoich rodzinnych, to najpierw poszły do Matki Bożej na Jasną Górę. I tak czynią od 70 lat. Teraz młodsze pokolenie, drugie, trzecie przejmuje tę inicjatywę. Ale rzeczywiście to jest niesamowicie istotne, co zostało tu powiedziane przed chwilą w tym telefonie z Rudy Śląskiej. Choćby temu przyświecają słowa z jednej inskrypcji z Powązkowskiego cmentarza. Zrozumienie teraźniejszości nie jest możliwe bez znajomości przeszłości. I dlatego, kiedy biegiem naturalnym rzeczy odchodzi to pokolenie świadków bezpośrednich, my, młodsze pokolenie, musimy wejść w rolę świadków zastępczych. Bo oni i to wszystko, co oni przeżyli i przecierpieli i te wartości, które nieśli ze sobą i które pozwalały im przeżyć ten obóz, umrą wraz z nimi, jeśli my nie podejmiemy tej roli jako świadkowie zastępczy. Z tej racji Fundacja Kultura Memorie, jednocześnie także kształtujące się jakby środowisko rodziny Ravensbrückskiej, służą upamiętnieniu tego wspaniałego heroizmu wielu Polek i Polaków. W tym roku 4 listopada w Filharmonii Warszawskiej odbył się wspaniały koncert, którym uczestniczyło ponad 1300 osób ze środowisk kombatanckich, różnych od prawa do lewa i byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Patronat objął osobiście pan prezydent Andrzej Duda. Koncert był wyjątkowy, bo na koncercie zagrał polski laureat ostatniego międzynarodowego konkursu imienia Fryderyka Chopina, a koncert był chopinowski. A tytuł tego koncertu brzmiał: Polska zasłużonym dla ojczyzny. I to jest chyba to, najlepiej puentuje to, co przed chwilą usłyszeliśmy.
Bardzo dziękuję. Zatem kolejny telefon, Radio Maria. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie już. Bardzo proszę, halo.
Bardzo dziękuję.
Nie wiem, czy się słyszymy. Bardzo apeluję do państwa, kiedy się łączą z nami, ilekroć się łączą, aby wyłączyć już w tym momencie radio, a słuchać w telefonie. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączył?
Z tej strony Bogusława z Katowic. Ja miałam sąsiadkę, która była uczestnikiem w Ravensbrücku. Umarła w 97 roku. Ja mam takie pytanie, nie wiem czy całkiem na temat. Czy można by, mam grupę bardzo, bo była samotną osobą, a dalsza rodzina zrobiła nagrobek i tam jest tylko nazwisko i imię. Czy można by coś załatwić, żeby tam było, żeby była więźniarka z Ravensbrücku?
Dziękujemy, dziękujemy Pani Bogusławo. Tutaj pewnie padnie odpowiedź.
Proszę Pani, to trzeba, myślę, że dowiedzieć się, kto jest dysponentem tego miejsca, tego grobu, w którym ta Pani jest pochowana i wtedy próbować dotrzeć do nich, aby poprosić ich jednocześnie, aby taką informację umieszczono. Jeśli rodzina się z jakichś powodów nie będzie zgadzała, zawsze można położyć taką kartkę laminowaną na grobie z informacją, że to była więźniarka Ravensbrück. Ale mam jednocześnie do Pani ogromną prośbę, bo my staramy się zrobić jak najdokładniejszą ewidencję. Będzie teraz rewitalizacja polskiej celi w Ravensbrück, która od momentu jej powstania nie była poddawana konserwacji ani zabiegom estetycznym. Aby Pani zechciała napisać dane tej Pani, imię, nazwisko, w jakim okresie przebywała w obozie Ravensbrück i te informacje przesłać do Lublina, Muzeum pod Zegarem, ulica Uniwersytecka. Tam jest jakby takie centrum, w którym gromadzimy te wszystkie podstawowe dane. Dziękuję.
I kolejna osoba, Radio Maria. Halo, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, szczęść Boże, witamy serdecznie.
No, szczęść Boże.
Kto się z nami połączył?
Dzwonię z Pomorskiego, Janina.
I słuchamy Panią.
Czy już mogę mówić?
Tak, Pani cały czas jest na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z takim ściśniętym sercem dzwonię, słyszałam Panią tą pierwszą, która mówiła. Chcę jej powiedzieć, że miałam w ręku książkę, była wydana, zdobyłam tą książkę w Zawierciu, będąc harcerzami. Jestem również w stopniu harcmistrza, ale miałam to szczęście, że właśnie ci ludzie mnie wychowali. I będąc młodzieżą w Zawierciu, niespodziewanie otrzymałam książkę w księgarni właśnie o tych kobietach, o tym całym im życiu. One po prostu prowadziły zbiórki harcerskie. Robiły to w sposób niesamowity po to, żeby jedna drugiej pomagała przetrwać. I taki jeden moment tylko opowiem. Kiedy była Wigilia, zrozpaczone jak to będzie Wigilia, zdobyły, były bardzo trudno zdobyć kawałek, jakieś jodełki, jakieś choineczki i maleńka świeczka, ale wędrował ten stroiczek z rąk do rąk, z sali do sali i cichutkie śpiewanie kolęd. I to je też umacniało. Po prostu były razem, tak jak były w drużynach harcerskich. Pytanie, nasze harcerstwo. Boże, dlaczego takie nie jest? Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy Pani Janino.
Rzeczywiście mury, o których wspominała pani Maria Lorenz z Katowic. To była drużyna harcerska, która realizowała program harcerski w obozie mimo tych ekstremalnie trudnych warunków, czyli próbowano pomagać starszym więźniarkom, próbowano prowadzić też dalej konspiracje w obozie, bo one były wierne przyrzeczeniu harcerskiemu. Zresztą składając przyrzeczenie, czy składając śluby zakonne, jest się wiernym temu przyrzeczeniu do końca swojego życia. Mimo że może w czynny sposób człowiek już nie uczestniczy w ruchu harcerskim, bo rodzina, bo dom, bo obowiązki, bo inne zajęcia, ale skoro złożyło się przysięgę, otrzymało się krzyż harcerski, jest się harcerzem na całe życie. A tym bardziej taka sytuacja, w której znalazły się więźniarki w Ravensbrück, powodowała, że musiał jeszcze mocniej stanąć na wysokości zadania. Zresztą jest książka Wandy Kiedrzyńskiej zatytułowana Ravensbrück, kobiecy obóz koncentracyjny, gdzie pani Wanda, profesor Wanda Kiedrzyńska, która sama była więźniarką tego obozu, opisuje poszczególne sytuacje z tego obozu i tam też między innymi jest informacja na temat murów. Odsyłam do lektury.
Siostra wcześniej wspomniała, że no wszystkie przeżyły, wszystkie siostry, które były w Ravensbrück, przeżyły na szczęście ten obóz. Jak dalej się potoczyły te losy?
Tak, przeżyły wszystkie siostry, ale przełożona, ta Teresa Stępówna, powiedziała, mają się tak trzymać i tak starać się, bo ona nie chce ani jednej zostawić w obozie i w krematorium. I rzeczywiście siostry chorowały, były na rewirze, ale zawsze w czas uniknęły najgorszego, bo kiedy była chora siostra Alina Dudkiewicz, to ktoś dał, miała na płuca, zachorowała ciężko. Ktoś dał znać, że będzie ten właśnie blok dla chorych zlikwidowany. I siostry wszystko zrobiły, żeby ją zabrać z tego bloku. O godzinie drugiej ją zabrały, a o 6 godzinie wieczorem wszystkie więźniarki, które były na tym bloku chore, zostały odstawione na zagazowanie, na zamordowanie. Była też na tym bloku siostra mistrzyni Rafaela Stando, ciężko zachorowała. I tak samo ktoś powiedział ze starszych więźniarek, zabierzcie ją, bo tam ją wykończą. I rzeczywiście siostry zabrały ją, podtrzymywały w jakiś sposób i doszła do siebie. Była jedna siostra, która organicznie nie mogła przyjmować tej strasznie obrzydliwej zupy obozowej. To było nie do przełknięcia i ona się strasznie męczyła. Tak się wygłodziła, że był cień tylko, a przełożona powiedziała, musisz się starać, bo ja nie chcę zostawić nikogo w obozie. I przyszła z pomocą taka siostra Elżbietanka, która dzielna zakonnica z Katowic, i tą siostrę tak jakoś podtrzymywała, że musi, chociaż dla tej przełożonej, która tak cierpi z powodu siostry. I przełamała się, chociaż była też na rewirze i tam by się wykończyła już i zabrano ją z tego rewiru i przetrwała. Ale też pomagały i innym przetrwać właśnie przez takie drobne ofiary dożywiania. Tutaj pani powiedziała o Bożym Narodzeniu. To był dzień wolny od pracy. No tylko może kuchnia i niektóre resorty tam pracowały. Ale więźniarki starały się, żeby ten dzień uczcić specjalnie. Te, które wychodziły na zewnątrz, to przynosiły gałązki świerku czy też sosny i tym przystrajały swoje prycze i ściany. Matka Teresa Stępówna, na śmietniku znaleziony był ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej i jej Sztubowa oddała ten ryngraf. I matka miała ten ryngraf nad swoją pryczą. Kiedy została uwolniona, zabrała do Polski. Ale w 1998 roku ekipa organizacyjna z Ravensbrück prosiła, żeby ten ryngraf znalazł się na jednym z bloków wystawowych. Tam właśnie w Ravensbrück i matka ofiarowała. Jeżeli można, to powiem jeszcze o pewnym wypadku, który miał miejsce w Ravensbrück. Była między innymi więźniarkami Żydówka, która ukryła swoje pochodzenie i zawsze trzymała się przy siostrach, czy na bloku, czy na apelu przy innej pracy. Była w ciąży i ona ukrywała to przed blokowymi i Niemcami. I także doszło do rozwiązania i ona błagała siostry, żeby jej pomogły, ale w tych warunkach jak pomóc? Gdyby poszła na izbę porodową, to dziecko skazane było na śmierć, dlatego że siostry widziały, co się działo z małymi dziećmi. Kładziono je zupełnie na takiej gumowej jakiejś ceracie, golutkie, nieprzewinięte. Niemka otwierała okno, wychodziła, zamykała ten pokój na klucz i wykańczały się przez zapalenie płuc. Tej Żydówce no chciały siostry pomóc, ale w jaki sposób? I urodziło się to dziecko i wtedy do matki przełożonej, Teresy Stępównej. Ona mówi, coż ja zrobię? Ale poznała jakiegoś Niemca, tak bliżej jakoś do niego życzliwie podeszła. Już jej raz kiedyś pomógł w czymś i zwyczajnie poprosiła go, żeby ratował dziecko. A on powiedział, do jeziora. Ona powiedziała, toż człowiek, nie można, trzeba pomóc. I umówiono się tak, że siostry przeniosły to dziecko, modląc się, żeby nie kwiliło po drodze, gdzieś do jakiejś skrytki. Z tej skrytki powiedział, że przenieść w torbie na śmiecie na umówione miejsce i to przełożona przeniosła. W tym czasie był już zamówiony samochód, który podjechał pod obóz. Niemiec wziął tę torbę, przekazał i potem siostry drżały, co się stało z tym, co się stało. Po jakichś kilku dniach zapytała przełożona tego Niemca, powiedział, że jest uratowane, bo gdzieś w opodal był dom dla dzieci właśnie takich sierot i tam się znalazło to dziecko. To opowiedziała żyjąca jeszcze siostra, Urszula Sobolewska, staruszka już, która od czasu do czasu coś powie, bo trzeba przyznać, że po wojnie siostry nie chciały opowiadać. To był taki koszmar, takie przeżycie, że wracać do tego było bardzo trudno. Dopiero potem powoli zebrałyśmy wiele takich wspomnień, które mamy.
Właśnie poza wyjątkami, gdzie siostry rejestrują takie promyki Bożego Miłosierdzia w tym życiu obozowym, pamiętam wspomnienie siostry Marii Firmanty, jak wracałyśmy teraz z uroczystości, siostra Danuta nam odczytywała. Któregoś wieczoru siostra została zaproszona do któregoś z funkcjonariuszy obozowych, nie wiem czy to był komendant, ale jakaś znacząca postać. Siostra, to był już wieczór, siostra szła drżąca, cała przerażona, bo tam po prostu no, różne rzeczy działy się i mogły się dziać. I w takim napięciu weszła do tego pomieszczenia, gdzie ten człowiek urzędował. I pierwsze pytanie było takie, czy siostra ma różaniec? A siostra mówi, wszystko co miałyśmy, oddałyśmy przy przyjmowaniu do obozu, nie mam różańca. No i on nawiązał, że był niedawno w Rzymie, przekazał jej różaniec, który stamtąd przywiózł i prosił, żeby modliła się za jego rodzinę i za niego. To taki wyjątek właśnie.
I już mamy kolejny telefon, Radio Maria. Halo, jesteś na antenie?
Szczęść Boże, proszę ojca.
Szczęść Boże.
Przepraszam bardzo. Elżbieta z Dolnośląskiego. Proszę ojca, czy ja dobrze usłyszałam tam nazwisko Buraczyńska, bo moje nazwisko panieńskie też jest Buraczyńska. Tylko za późno włączyłam radio i taka nie byłam trochę w temacie.
Tak, ksiądz doktor, odpowie.
Proszę pani, chodzi tutaj konkretnie o jedną z byłych więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, panią Wojciechę Buraczyńską-Zejskę. Ona nazwisko po mężu nosi Zejskę, mieszka w Warszawie. Nie wiem, czy to jest pani krewna.
Ale dziękuję od razu za odpowiedź. Kolejna osoba, Radio Maria, bardzo proszę. Halo.
Teresa, ja chciałabym zabrać głos w sprawie sprawy
Zbyt. Tak, jest pani na antenie, pani Teresa.
Tak?
Tak, słuchamy panią.
To znaczy, ja chciałabym tutaj wspomnieć nazwisko druhny Anny Burdówny. Mianowicie ona została zabrana do tego obozu, w ogóle urodziła się w Łodzi, została zabrana 10 kwietnia 1940 roku, była nauczycielką i nadano jej numer 3048. Była jedną z pierwszych Polek, które znalazły się w obozie i pracowała w tej drużynie harcerek, o których wspominała jedna z pań mówiąca wcześniej o kryptonimie Mury. Była funkcyjną w zastępie cegieł i pracując w obozowej kuchni po prostu przemycała razem z koleżankami dodatkową żywność i lekarstwa dla chorych ze szpitala obozowego. I co jest takie bardzo znamienne, kiedy nadarzyła się okazja, żeby podczas ewakuacji większości więźniarek mogła opuścić obóz, ona została opiekując się chorymi. Zmarła w 2010 roku, 1 listopada, jest pochowana na cmentarzu na Dołach i tam jest oczywiście napisane, że była więźniarką, więc chciałabym wspomnieć, bo jest to, była to bardzo, bardzo charakterystyczna osoba, którą potem spotykałam w kościele, no bardzo tak nienagalnie ubrana starsza pani, zmarła mając 99 lat. To tyle. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, pani Tereso. Szczęść Boże. Ksiądz doktor.
To, co pani wspomniała, to pokazuje, jaki był przekrój społeczny Polek uwięzionych. Wiemy doskonale, że do obozów koncentracyjnych Niemcy wysyłali nie tylko przeciwników politycznych, nie tylko osoby za pracę konspiracyjną, tak zwaną robotę konspiracyjną, ale także różnych pospolitych przestępców albo ludzi, którzy byli łapani w wyniku łapanek ulicznych w czasie okupacji w Generalnej Guberni. W przypadku obozu koncentracyjnego w Ravensbrück tam było wyselekcjonowane towarzystwo polskich więźniarek. To były w znakomitej większości dziewczyny lub kobiety o inteligenckim profilu. A więc to były harcerki, to były studentki, to były nauczycielki, to były działaczki oświatowe, to były działaczki polonijne z terenów niemieckich, to były także profesorki uniwersytetów. Choćby to pokazuje, że w Ravensbrück działała także tajna szkoła. To była szkoła bez sal, bez książek, bez zeszytów, bez pomocy naukowych. A w jaki sposób? Na przykład kompletowano niektóre dzieła literackie, choćby pana Tadeusza, w ten sposób, że rodziny, przysyłając paczki do swoich członkiń rodzinnych, poszczególne produkty, jak cebula, jak chleb, jak smalec, opakowywały w pojedyncze kartki z pana Tadeusza. I w ten sposób powstawało kompletowanie książki. Wykłady odbywały się w czasie apeli, które trwały często po kilka godzin. Podobnie również odbywały się egzaminy. Trzeba powiedzieć, że o wysokim stopniu tej szkoły ravensbryckiej, stopnia średniego i stopnia gimnazjalnego, świadczy to, że w 1946 roku po wojnie kuratorium w Łodzi uznało wszystkie egzaminy, które więźniarki składały wobec swoich nauczycielek i profesorek w czasie pobytu w obozie w Ravensbrück. Nazwiska firmujące to choćby profesor Karolina Lanskorońska, profesor Peredziadkowicz, matka Liberakowa, jak ją nazywały więźniarki. Zresztą w tym roku, w czasie uroczystości w kwietniu, o których tutaj matka generalna wspominała, otwarta została również wystawa poświęcona nauczaniu Polek, kobiet w obozie w Ravensbrück. Bardzo piękna wystawa, będzie katalog wydany po tej wystawie, bo finalizacja tej wystawy będzie teraz w miesiącu grudniu, ale ta wystawa przyjmie charakter wystawy objazdowej po Polsce. Jeśli państwo zaprosicie ją do Łodzi, również w Łodzi się znajdzie.
A ja pozwolę sobie zacytować z zapisków matki Teresy Stępównych taką charakterystykę kobiet, które tam przebywały. Z 16 narodowości kobiet przebywających w Ravensbrück najdzielniej trzymały się Polki. Ambitne, zaradne, czyste, duchowo zahartowane, niektóre przetrwały lata. Natomiast biedne francuskie panie wyginęły prawie wszystkie, zjedzone przez wszy, choroby i brud moralny. One tylko zgłosiły się na propozycję Niemców do domu publicznego, tym samym skompromitowały swój naród. I tu jeszcze poznałam z bliska skutki zdziczałych charakterów wykolejeńców niemieckiej rasy, kobiety lekkich obyczajów, które w roli ausierek nadawały ton życiu obozowemu.
Siostra Antonietta?
Chciałabym jeszcze nawiązać do okresu Bożego Narodzenia. Naprawdę więźniarki przygotowywały się do tego dnia bardzo uroczyście, ale dla sióstr rodziny Marii była to jeszcze dodatkowa piękna uroczystość. Jak siostry opisują, dzieliły się nie tylko opłatkiem, okruszynami, dzieliły się kawałeczkiem chleba albo owocu jakiegoś, który dostały w paczkach. Siostry nasze też niektóre dostawały paczki, które były rozdzielane dla wszystkich sióstr i obok. I przed Bożym Narodzeniem przyszła paczka. I o dziwo, ta paczka nie była w komendzie rozpakowana. Dostały tak, jak była wysłana, w niebieski papier opakowana. I mistrzynie nowicjatu z przełożoną umówiły się, że tą paczkę zostawią na dzień świętej rodziny, nasze święto takie patronalne. I ptena tej pryczy, gdzie znajdowało się to dzieciątko, Boże, gdzie znajdowała się ta paczka, siostra Miguela Komar, nowicjuszka, miała sen, że w tym miejscu, ona nie wiedziała o paczce, stało dzieciątko Boże i wyciągało ręce do niej. I kiedy siostry rozpakowały, bo właśnie w tym miejscu była ta paczka. Pod chlebem, pod bochenkiem chleba, cebulą i jakimiś innymi drobiazgami znajdowały się dwie hostie, owinięte także w serwetkę i w ten niebieski papier. I ten sen razem z tą hostią to się skojarzył siostrom, że to na pewno jest hostia konsekrowana. Matka przełożona miała trochę wątpliwości co do tego, bo jak do obozu można było wysłać? Ale wysłała tę paczkę matka Parlińska, nasza przełożona prowincjalna z Poznania, prywatnie tylko mieszkająca, bo dom został rozbity przez Niemców. Ona była w obozie wcześniej w Bojanowie, dokąd były konsekrowane komunikanty przesyłane, konsekrowane przez biskupa Dymka. I siostry orzekły, że na pewno to są chosty. I jaka była uroczystość w przeddzień świętej rodziny. Akurat wypadało wtedy 7 stycznia 45 roku. Siostry wszystkie ubrały się jak tylko mogły najczyściej. Adorowały do północy te właśnie hostie. Później przełożona podzieliła to na 72 kawałeczki. Gdzieś zdobyto jakąś srebrną łyżeczkę i każda siostra na tym trzecim piętrze prycz, posuwając się na kolanach w ciszy nocnej, nasze siostry rodziny Marii, siostry Matki Bożej Miłosierdzia i wtajemniczono tylko niektóre panie. I to była wielka uczta i wielka pociecha duchowa. Matka Parlińska po wojnie nie wypowiedziała się definitywnie w tej sprawie. Ale to, że siostry uznały to, że to są konsekrowane hostie i one przyjęły do serca po rachunku sumienia i żalu za grzechy, to była dla nich wielka radość, wielka pociecha i chyba iskierka przetrwania. Bo z obozu wyszły 30 stycznia 45 roku siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Starał się o to między innymi biskup Michał z Regensburga. O nasze siostry starał się biskup Kolb, Józef z Bambergu. I podobno telefon był do władz obozowych zwolnić siostry z obozu do prac w różnych instytucjach charytatywnych w południowych Niemczech. I siostry zostały zwolnione 21 lutego 1945 roku. Oddano im wtedy strój zakonny. To były łachmany, bo miały kauczukowe kołnierze, połamane, wszystko brudne, ale ubrały tak, jak były. Zabrały jeszcze dwie siostry skrytki, sługi Jezusa, dając im części fragmentu stroju zakonnego i one razem wyszły z obozu. I ta ich droga do Bambergu to była też cudownie w jakiś sposób przez Pana Boga zaplanowana, bo kiedy dojechały do Berlina, zbliżał się nalot na Berlin i gdyby zostały, to by zginęły tam. Przełożona koniecznie wyjeżdżać. Jakiś pociąg jeszcze ruszył i na trasie bombardowanie przed miejscowością Lichtenfels. Zbombardowana stacja, zbombardowany pociąg stanął cały w płomieniach, a wagon, którym jechały siostry, ocalał. Także mogły wyskoczyć, dopiero potem ogarnęły je płomienie. I miały wtedy problem, bo one zostały zwolnione z obozu nie na wolność, ale do pracy. I w dokumencie, który zachował się do dzisiaj, jest zanotowane, że do końca wojny mają być uznawane jako więźniarki. I tu zbombardowany pociąg do tego Bambergu nie mogły się dostać, bo już żaden nie szedł. Trakcja kolejowa zerwana. Wtedy ktoś im powiedział, że jest tu w górach klasztor Wierzenheiligen, 14 męczenników, gdzie są siostry franciszkanki. One tam wycieńczone z tego obozu, utrudzone, spotkały po drodze krzyż i napisane było na tym krzyżu w języku niemieckim: pielgrzymie, jeżeli ci ciężko, zatrzymaj się, popatrz na ten krzyż i idź dalej. I to było dla nich takie umocnienie. I one doszły do tego klasztoru, ale obawiały się tam wejść, bo te siostry także były ogromnie zastraszone. To była wojna jeszcze. Im nie wolno było przyjąć takich sióstr. Poszły dwie przedstawić swoje dokumenty i że taka sytuacja. I te franciszkanki zgodziły się, wyszła sama generalna z przełożoną i przyjęły wszystkie siostry. Nasze prosiły tylko na jedną noc chociaż. One je przyjęły z sercem. Potem rozdzielono je po inne, na inne klasztory, inne domy. I ciekawa rzecz jest, pojechała sama generalna z drugą naszą siostrą do Bambergu, bo przełożona ciężko zachorowała tam. I wtedy biskup rozdzielił je, przysłał panie z Komitetu Czerwonego Krzyża na różne klasztory w południowych Niemczech. Do pracy. Ciężka praca była. Ale chciałam zwrócić uwagę, że te siostry nie mogły tej całej grupy 44 siostry u siebie zatrzymać, bo nie były w stanie nawet ich wyżywić. Więc rozdzieliły je jeszcze po gospodarzach. I dwie siostry dostały się do takiej wdowy z dwojgiem dzieci. I one wtedy powiedziały, tam w obozie taka nienawiść, taka zawiść tych Niemców, taki strach i lęk przed nimi, a tu kobieta z otwartym sercem, Niemka, która je przyjęła bardzo serdecznie, jeszcze je ubrała, bo przecież nędznie były ubrane. Taka różnica. Inne siostry, które do klasztorów różnych zostały przydzielone, do szpitali, zobaczyły inny świat. Te zakonnice Niemki wcale nie zdawały sobie sprawy, że w Polsce takie straszne rzeczy się dzieją, że siostry Polki i że tyle Polek jest w obozach koncentracyjnych. Dla nich to było otwarcie oczu na te ciężkie chwile. Byli Niemcy w szpitalu i też siostry zaskoczone w niedzielę były, że tych tych rannych przynoszą siostry do kaplicy, oni uczestniczą we mszy świętej, przystępują do sakramentów, a tu miały obraz zupełnie inny Niemców i z terenu Polski, i z obozów. To było dla nich też takie jakieś podbudowanie, a zarazem dla tamtej części społeczeństwa poznanie, jak straszna krzywda stała się Polakom. Potem jeszcze coś innego.
Tak, będziemy czekać jeszcze na te opowieści. Koncentrationslager Ravensbrück, obóz dla kobiet i dzieci. Przypomnę, naszymi gośćmi są ksiądz dr Robert Ogrodnik, siostra Janina Kierstan oraz siostra dr Antonietta Frącek. Za moment już dalszy ciąg naszych telefonów. Radio Maryja, bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony ksiądz Jacek Waligura z Ukrainy.
Pozdrawiamy księdza.
Bardzo serdecznie witam, szczególnie siostry, ale i księży. I mam takie pytanie pierwsze do księdza doktora. Chodzi mi o eksperymenty medyczne. Czy spotkał się ksiądz doktor w literaturze z takim tematem, że po wojnie były takie państwa, które nie chciały kontrybucji wojennych, natomiast chciały wyniki właśnie tych badań, tych pseudoeksperymentów medycznych, które wyniki były, trudno powiedzieć, że może tyle na razie. To jedno pytanie, a potem będzie następne.
Szczęść Boże, księże. Bezpośrednio w literaturze nie spotkałem się z taką informacją. Nie wszystko do mnie dotarło, nie wszystko przeczytałem, nie wszystko też poznałem. Podstawowym moim źródłem informacji o eksperymentach w Ravensbrück to są opowieści samych operowanych, tej piątki, którą wymieniałem w radiu na czele z dr Wandą Pułtaską.
Tak.
To są także te informacje, które zapisała w swojej, jak do tej pory, najlepszej książce, która jest najlepszym źródłem o wiadomości o obozie Ravensbrück, Wanda Kiedrzyńska, sama historyk i sama więźniarka. Wiem tylko tyle i walczymy z tym, z tak zwanym kłamstwem ravensbryckim. Na czym ono polega? Na tym, że Karl Gebhardt, który po wojnie został osądzony w wyniku procesu norymberskiego, bo nie tylko on, ale on był głównym inicjatorem tych eksperymentów, bronił się na procesie w Norymberdze, podczas procesu w Norymberdze, że One się poddały dobrowolnie tym operacjom, ponieważ w zamian za to zostało im darowane życie. Ta teza nie da się obronić, ponieważ 6 najciężej operowanych zostało pierwszej doby po tych operacjach rozstrzelanych. Były to Maria Pajączkowska, Maria Gnaś, Rozalia Gutek, Maria Zielonka, Aniela Sobolewska i Apolonia Rakowska. A później, kiedy sprawa wyszła na światło dzienne, właśnie między innymi poprzez pracę konspiracyjną, poprzez listy pisane z sympatycznym atramentem i wysyłane lewą pocztą do Polski, kiedy sprawę nagłośnił polski rząd w Londynie, Ojciec Święty Pius XII sam osobiście sprawą się też zainteresował i Międzynarodowy Czerwony Krzyż, to Niemcy robili wszystko, żeby te więźniarki, króliki tak zwane, wyłapać i wymordować. Natomiast co do tej informacji, o której ksiądz mówi, nic nie słyszałem. Chętnie usłyszę, czy ksiądz spotkał się gdzieś z jakimś takim źródłem.
Już odpowiadam, dlaczego w ogóle mnie ten temat zaciekawił. Ponieważ parę miesięcy temu, między innymi w Radiu Maryja, występował pan inżynier doktor Antoni Zięba, który właśnie mówił o, jak się to nazywa, o tej pigułce dzień po, tak? I wtedy pan Zięba mówił o IG Farben, o koncernie Bayer i ja zacząłem ten temat trochę zgłębiać, szukać.
To już wiem, o co księdzu chodzi. Przepraszam, że wchodzę słowo. Już domyślam się. Otóż wspomniałem, że nie tylko Karl Gebhardt brał udział, profesor Karl Gebhardt w randze generała SS, notabene osobistego lekarza rodziny Himmlerów i samego Heinricha Himmlera, ale między innymi dr Szyndlowski i dr Oberhäuser. Ci zostali skazani na dość krótkie wyroki i po wojnie później jeden z nich pracował jako konsultant dużego koncernu medycznego. Nie chcę robić reklamy, więc nie powiem niemieckiego.
Tak.
Natomiast druga lekarka, dr Oberhäuser, pracowała jako praktykujący lekarz pediatra. Więc tak. Prawdopodobnie niewykluczone, że to tym trybem myślenia można by te sprawy zakwalifikować. A zresztą cała gama choćby eksperymentów doktora Mengele, który dokonywał tych eksperymentów w Auschwitz. Wiemy doskonale, że Mengele do samej śmierci, prawdopodobnej śmierci, bo biologicznie patrząc nie powinien już żyć, on gdzieś się ukrywał, więc pewnie czerpał też z tych swoich badań i notatek.
Tak, to jest jeden temat, który chciałem zapytać. Natomiast drugi, to właściwie mogę powiedzieć tak, że choć dziwnie to bardzo zabrzmi, ale szczęśliwe ofiary Ravensbrück, że o nich się mówi, że się je upamiętnia. A ja mam niestety takie doświadczenie, że nie wszystkie ofiary są upamiętniane i nie wszystkie obozy czy zakłady niemieckie karne mogą ujrzeć światło dzienne. I tutaj, skoro jestem na antenie Radio Maria, chcę bardzo podziękować redakcji naszego dziennika. Za co? Za to, że rok temu, w marcu, po wielu, wielu latach, gdy ja miałem listę zmarłych więźniów niemieckiego zakładu karnego w Przedzielnicy, to jest dzisiejszy teren Ukrainy, to było niedaleko Przemyśla, czyli była to Polska. Ja z listą zbiorowa mogiła więźniów tego zakładu, ja tą listę wysyłałem do tylu instytucji w kraju, tu w Polsce i za granicą polskich instytucji. Nikt się tą listą nie chciał zająć. Wydrukował tą listę rok temu nasz dziennik, już ponad rok temu, marzec to, właściwie półtora roku. Za ten czas odnalazło 18 rodzin swoich bliskich. Wczoraj miałem wiadomość, znalazła się kolejna osoba, która znalazła na liście swojego szwagra. Dokładnie 10, czy właśnie 11 dni temu na tej zbiorowej mogile udało się, że Rada Ochrony Pamięci i Męczeństwa w tym roku postawiła pomnik z tymi nazwiskami. To jest w ogóle cała historia, jak te nazwiska się zachowały, jak ta lista się zachowała. A dlaczego mówię, że nie wszystkie ofiary są jednakowo traktowane? Ponieważ długie lata nie udało się w ogóle przebić z tym tematem Przedzielnicy, jakie tam panowały warunki, jak ci ludzie żyli. 14 listopada było poświęcenie tego pomnika i może lepiej na tym skończę, że było poświęcenie, nic więcej. Nie chcę po prostu mówić, bo z jednej strony bardzo się cieszę, że te ofiary mają pomnik, cieszę się, że te rodziny odnalazły po tylu latach swoich bliskich. Jedno, co mi chodzi, bo wiem, że ja nie mogę liczyć na żadne instytucje państwowe, żeby tą listę jeszcze bardziej upowszechnić, a skoro mnie słychać na antenie Radia Maryja, to bardzo proszę, że ci, którzy się znają na internecie, niech sięgną do tego numeru naszego dziennika z marca 2014 roku. Tam jest ta lista ofiar przedzielnicy. Może jeszcze kolejne osoby znajdą swoich bliskich i może jak państwo polskie z różnych powodów, nie wiem jakich, nie chce, no to niech po prostu sami ludzie i nasz dziennik niech pomogą odnaleźć rodzinom ich zmarłych. Lista jest z dokładnymi danymi. Dane, gdzie, kiedy był dzień urodzin, miejsce urodzin, data śmierci, data pochówku. To mówię, dużo by można opowiadać, jak ta lista
ale
w ogóle się
myślę,
zachowała.
Że już teraz, kiedy ksiądz podał ten numer dokładny, to będzie można łatwiej znaleźć.
Tak.
Bardzo.
No i pozdrawiam serdecznie siostry. Znamy się ze siostrami, więc...
A my odwzajemniamy pozdrowienia. Ksiądz Jacek jest historykiem, działa na ile może i to szeroko.
Właśnie.
Na terenie
na
Ukrainy
może.
I odkrywa wiele postaci, wiele zdarzeń historycznych wydobywa na światło dzienne, a
tak.
Nawet sobie pozwala na pewne takie upomnienia w stosunku do sióstr. Kiedyś zastosował takie upomnienie, żeby właśnie też odkrywały to bogactwo, które każda siostra, posługując na terenie Ukrainy, też zaprezentowała i wniosła swoją pracą, jeśli chodzi o życie Kościoła i życie społeczności tamtejszej.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Księże czcigodny, jeszcze jedno słowo. Tak w tym momencie sobie przypomniałem. Proszę wejść w internecie i odszukać adres naszej fundacji. Fundacja Kultura Memorie. Pisownia łacińska, Kultura Memorie. I proszę tam napisać maila w tej sprawie. Postaramy się coś pomóc i zadziałać.
Serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy. Z Panem Bogiem, księże.
Dobrze, z Bogiem, szczęść Boże.
Już mamy kolejną osobę, Radio Maria, jesteśmy na antenie. Halo? Bardzo proszę. Halo?
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się z nami
połączy? Ja dzwonię tutaj z centralnej Polski.
A jak ma pani na imię?
Janina.
Słuchamy pani.
Chciałam powiedzieć, słucham tej audycji, tak czytałam trochę książek i tą pani Wandy Połtawskiej i w ogóle te przeżycia tych kobiet. No i pamiętamy też o tym, jak papież Ratzinger był papieżem i podczas tej abdykacji, jakie pioruny były nad tą bazyliką. I tak się zastanawiam, czy w ogóle ktoś z rodu niemieckiego powinien być kiedyś papieżem za to, co zrobił ten naród w całej Europie. Chciała, żeby może się...
Pani Janino, pozdrawiamy serdecznie. Myślę, że zostawimy to, ale tutaj ksiądz doktor, proszę.
Proszę pani, więc ja myślę, że nie jest to podejście człowieka chrześcijanina przede wszystkim, ponieważ w Piśmie Świętym jest taki pasus, który mówi: ojcowie jedli jagoda, synom ścierpły zęby. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej w tym sensie. Po pierwsze, a po drugie, to tak jakbyśmy stawiali tamę działaniu Bożej opatrzności. My widzimy tylko przez pryzmat dzisiaj, tutaj, teraz. My nie wiemy, co będzie za godzinę, co będzie następnego dnia. Pan Bóg widzi dalej, dłużej i szerzej. I dlatego bądźmy ostrożni w takich wnioskach, ponieważ one są po pierwsze bardzo mocno krzywdzące, a po drugie to tak jakbyśmy stawali w roli sędziego, Pana Boga. Przecież Chrystus powiedział krótko: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Miara Bożego miłosierdzia jest większa niż nasza ludzka sprawiedliwość. Trzeba pamiętać, ale trzeba także przebaczyć. Teraz przeżywamy 50. rocznicę słynnego listu, który wystosowali polscy biskupi. inicjator, ksiądz prymas Stefan Wyszyński, arcybiskup z Poznania, ksiądz kardynał Karol Wojtyła. Ci ludzie doświadczyli grozy II wojny światowej, a jednak mimo wszystko potrafili w liście napisać piękne słowa. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Zostawmy to Bożemu miłosierdziu.
Ale też pewnie należałoby dodać tę piękną uroczystość, 70. rocznicę, wtedy, kiedy ten może obóz nie wyzwolono, tak, ale tutaj ksiądz doktor wspomina,
oswobodzono. Tak.
Siostra generalna, matka generalna.
Znaczy ja osobiście sama przeżywałam to spotkanie z tym miejscem w ramach delegacji, która tam się udała, bardzo głęboko i wiele, wiele postaw osób, które obserwowałam, jakoś poruszyło moje serce. Wiem, że z siostrami było podobnie. Były siostry i starsze, i młodsze. Młodsze chłonęły wręcz te wszystkie wartości, sprawy, zdarzenia, które tam miały miejsce. Inne wręcz chciały tego doświadczyć. Wiemy, że z relacji więźniarek, że wielką dokuczliwością dla więźniarek było też to, że teren obozu i wszystkie ścieżki były wysypane takim ostrym żwirem. W trakcie naszych uroczystości, znaczy na terenie obozu ten klimat jest odtworzony, na wszystkich terenach jest właśnie rozsypany ten żwir. Jedna z sióstr, która udawała się na te uroczystości, zdradzała, że miała jakieś takie problemy wewnętrzne. Chciała się z nimi zmierzyć i ten klimat, to miejsce jej pomogło w dużej mierze, a szczególnie to, kiedy usiadła właśnie i tak pół godziny zamyśliła się, siedząc na tym żwirze, odczuła to jak mogły to przeżywać więźniarki, kiedy musiały chodzić bosymi stopami, kiedy te poranione stopy się nie goiły, kiedy rany ropiały. I wyjechała z Ravensbrück uzdrowiona z tej swojej dolegliwości. Inne siostry dzieliły się też swoimi takimi świadectwami, wrażeniami. Także ja myślę, że ten komentarz, który został przekazany przez oficjalne media dotyczące naczyń, którym się organizatorzy posługiwali, to była taka wielka zasłonka wielkich przeżyć, które wszyscy uczestnicy mieli po tym dniu, po przeżyciu, po spotkaniu wzajemnym i po takim, bym powiedziała, braterskim, siostrzanym, serdecznym obcowaniu tam przez cały ten dzień. Jeśli chodzi o naszą delegację, od modlitwy poczynając, ale od wszystkich spotkań, rozmów i takich doznań. Ja osobiście z zapowiedzi księdza Roberta wiedziałam, że możemy tam spotkać księdza Mikołaja Skłodowskiego, który w 1939 roku urodził się na tamtym terenie.
Tam, w 1945 matko. Bo on wywieziony został wraz z matką z ewakuowanej Warszawy z powstańczej i on jest dzieckiem urodzonym w Ravensbrück w 1945 roku. Ksiądz Mikołaj Skłodowski.
Ale dawał świadectwo, że on razem z mamą, z tą grupą wywędrował później do Szwecji, bo ja tak, go zapytałam.
Wywieziony białymi autobusami.
Jak to się stało, tak, że tak długo udało mu się przeżyć i on tak to określił.
Tak, on został później, skorzystał z tak zwanych białych autobusów. To była inicjatywa, kiedy kończyła się wojna, Himmler w trosce o własną skórę próbował potraktować z aliantami i tutaj w pewnym sensie zaczął nawiązywać także kontakty z Czerwonym Krzyżem Szwedzkim, osobiście z jego wiceprezesem Folke hrabią Bernardotte, członkiem szwedzkiej rodziny królewskiej. I prywatne kontakty, wcześniejsze znajomości Karoliny Landskorońskiej, która była więźniarką Ravensbrück, zaowocowały tym, że zorganizowany został transport z obozu tak zwanymi białymi autobusami, bo rzeczywiście te autobusy były pomalowane białą farbą, więźniarek najciężej chorych, matek, kobiet ciąży i malutkich dzieci, noworodków. I właśnie w takim transporcie ksiądz Mikołaj Skłodowski był ewakuowany. Zresztą pytałem go, czy ksiądz ma wpisane w dowodzie miejsce urodzenia. Pokazał mi, tam figuruje Ravensbrück. Ale chciałbym tu wspomnieć to, co matka powiedziała. Siostry zrobiły niesamowite, ogromne wrażenie. Kiedy myśmy byli kilka miesięcy po, bo pod koniec miesiąca sierpnia na kwerendzie w obozie, bo chcemy zrobić jak najdokładniejszą listę Polek tam uwięzionych i tych, które zmarły bądź zostały zgładzone, to jeszcze cały czas ta obecność sióstr była bardzo mocno żywa w pamięci i dyrektor miejsca pamięci dr Inze Eszebach i pracowników, ale także tych, którzy tam byli, bo już w momencie, kiedy siostry były obecne, wszystkie z biało-czerwonym polskim godłem na habicie, z biało-czerwonymi flagami, z biało-czerwonymi kwiatami. Ogromna ilość sióstr zakonnych w habitach, co w Niemczech jest bardzo wielką rzadkością. Może to jest złe słowo, furora, ale robiły niesamowite wrażenie i były świadkami, że po pierwsze jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, a po drugie jakby były żywą realizacją tych słów, które uczyniły mottem polskie więźniarki na swojej tablicy, pamiątkowej tablicy nagrobnej. Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy. I w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Matce Generalnej, że podjęła inicjatywę z taką wielką radością, otwartością i zacytować słowa Ojca Świętego. Dziękujemy za już i prosimy o jeszcze.
Więc ta zapowiedź, nie wiem, czy mogę już powiedzieć, księże Robercie, że w ramach konsulty wyższych przełożonych została przekazana informacja wszystkim zgromadzeniom, że przyszły rok i przeżycie w Ravensbrück będzie ze szczególnym udziałem sióstr z różnych zgromadzeń. Także tym się też cieszymy, że razem z innymi zgromadzeniami, siostrami będziemy mogły modlić się, przeżywać i edukować się tak od strony serca.
Korzystając jeszcze z okazji, jeśli mogę, chciałbym zaapelować do żeńskich zgromadzeń zakonnych, siostry archiwistki, matki generalne, czcigodne siostry prowincjalne, zróbcie kwerendę w swoich archiwach, czy z waszych zgromadzeń siostry były więźniarkami w KL Ravensbrück. Jeśli znajdziecie takie informacje, bardzo serdecznie proszę o przesłanie ich na mail naszej strony Fundacja Kultura Memorie. Chcemy zrobić jak najdokładniejszą listę. Chcemy jednocześnie także uwiecznić, bo świadków jest coraz mniej. A dlatego my jako świadkowie zastępczy chcemy to podjąć. Bardzo serdecznie o to proszę.
I kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się
chciałam
z nami połączył?
To właśnie, no nie wiem, bo czy to bym mogę powiedzieć. Tak.
Jak ma pani na imię?
Anna, ze Skępego jestem. Mhm. Proszę księdza, chciałam powiedzieć w takiej sprawie, zaraz to przecież radyjko, że właśnie, bo ja już się urodziłam w 45 roku, a znaczy się moi rodzice zawsze opowiadali, bo tam jedni u nas właśnie przyjęli Angę Dojczów, i oni obszpiclowali to, tak wtedy na to mówili, ludzi polskich, że tam, bo nie wolno było świniaka zabić, nic w ogóle nie wolno było, w ogóle nic nie wolno było dla siebie. I obszpiclowała, poszła do Niemców, do gestapo, że takie i takie rzeczy są akurat pozabijane, no bo ona wychodziła z tych ludzi, przyszedł, to jeszcze ją tam poczęstowali, tak jak mamusia zawsze opowiadała. A była Niemka, to w Skępem, to nie wiem, Japsowa, czy jakoś się tam nazywała, i ona wszystkich ostrzegła, także niech ta pani, która tam właśnie mówi o tej burzy, żeby ona sobie to wzięła właśnie to, co ja mówię, że właśnie uratowała ludzi polskich.
Mhm. Dziękujemy pani. Pozdrawiam serdecznie.
Ja myślę, że jeszcze mało powiedziałyśmy tutaj o takich naszych kontaktach z ludźmi młodymi, którzy uczestniczyli w takim projekcie IPN-owskim i tydzień przed tymi naszymi uroczystościami w ramach prowadzonych warsztatów zbierali świadectwa od więźniarek. Myślę, że Ravensbrück jest właśnie też takim miejscem, gdzie edukacja historyczna dla młodych stoi otworem i myślę, że to może być w ramach projektu, ale może być też w ramach takich inicjatyw szkolnych czy grupowych, harcerskich i innych, żeby właśnie ten dotyk historii tam w sposób szczególny do ludzi młodych przemówił.
Pozwolę jeszcze sobie tutaj uzupełnić tą wypowiedź matki. Zaczynaliśmy skromnie od jednego autokaru. W tym roku na uroczystościach było 6 autokarów młodzieży z całej Polski. To była młodzież wyłoniona w wyniku projektu IPN-owskiego. O tym nie można zapomnieć. historię kobiet osadzonych w KL Ravensbrück. Jest sprawa dalej otwarta. Bardzo prosimy kontaktować się z centralą IPN w Warszawie, z panią Anną Klimowicz, która niejako w imieniu IPN prowadzi ten projekt. Jesteśmy otwarci. Im więcej nas będzie, tym lepiej, bo o tym nie można zapomnieć, bo jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy.
Dziękuję. Już mamy kolejną osobę. Radio Maria, hello. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony.
Jezus Chrystus, na wieki wieków.
Jezus Chrystus. No właśnie to zainteresowała mnie ta audycja.
Jak ma pani
dlatego,
na imię?
Że u mnie moja babcia trzech synów i zięcia i męża straciła i u nas to, jako małe dziecko już słyszałam o takim czymś, że też w Polsce, w Miejskiej Górce, to jest koło Zarawiczem, jak się do Ostrowa jechało, tam był klasztor. I tam moi cioci męża zabrali i właśnie tam był na takich po prostu, tak, królikiem doświadczalnym. No i tam ciocia, nawet taki doktor Druczewski był Polakiem i tam był lekarzem i taki kontakt z nim złapała, że nawet wujkowi tam woziła jedzenie, takie rzeczy. No i później okazało się, że jego gdzieś wywieźli. Wiem, że ciocia bardzo, bardzo szukała w Czerwonym Krzyżu i tego. I nie mogła po prostu odnaleźć, tylko od kogoś się tylko dowiedziała, że w Czechosłowacji podobno tam wywozili już takich, co byli na wykończeniu. A to był taki człowiek, który był bardzo silny mężczyzną, taki podstawny i on jako zdrowy człowiek tam poszedł. Czy to jest możliwe, że tam to był klasztor w Miejskiej Górce i to był taki doświadczalny szpital. Czy coś by mogła, bo ciocia już nie żyje i tego, ale mnie to tak interesowało. No w tej chwili też mam też swoje lata, ale jako dziecko, bo ja w 41 roku się urodziłam.
A jak ma pani na imię?
Krystyna.
Dobrze, pani Krystyna, dziękujemy. Tutaj postaramy się pewnie odpowiedzieć ksiądz doktor od razu.
Pani Krystyno, ja osobiście nie spotkałem się z taką informacją, ale myślę, że są tutaj możliwości zbadania tej sprawy bardzo prosto. Wystarczy udać się do najbliższego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w pani okolicy i tam spróbować skontaktować się z pracownikami merytorycznymi. Oni albo podpowiedzą źródła, albo pokierują, w jaki sposób dokonać kwerendy, czyli poszukiwania takich informacji. Sprawa jest bardzo prosta. Jest wiele jeszcze nieodkrytych miejsc, wiele jeszcze nieznanych grobów i wiele jeszcze niewiadomych sytuacji, których doświadczali więźniowie obozów koncentracyjnych. Także tylko tyle mogę w tym momencie pani pomóc.
Tak powoli już zbliżamy się do końca naszego programu. No i pytanie właśnie, czy jakieś rzeczy trzeba byłoby dodać, które jeszcze można dziś nie wybrzmiały, siostra.
Można się zastanowić, Antonietta. Dlaczego tyle więźniów, a dlaczego siostry zakonne, które przecież zawsze się modliły, nikomu nic złego nie zrobiły, raczej niosły pomoc, a znalazły się w obozie. I nasze siostry sobie zadawały to pytanie, ale doszły do wniosku, że to, że znalazły się w obozie, to było też w jakichś planach bożych, żeby tym ludziom, którzy byli w obozie, jakąś iskierkę też nadziei, radości, jakiegoś nawet ludzkiego współczucia. Bo to, że siostry razem z więźniarkami na równi cierpiały, to było też jakimś podtrzymaniem duchowym. A że starały się przetrwać i zachować tego ducha polskiego i ofiarowywać swoje życie za ojczyznę, za wolność, to też miało swoje znaczenie. A kiedy zostały uwolnione i doszło już do wyzwolenia na tamtym terenie, to siostry zostały wezwane do pracy w polskich obozach wśród tych ludzi, Polaków, którzy byli wywiezieni na roboty i teraz zwieziono je w jedno miejsce. I co oni mieli z sobą zrobić? I właśnie księża się nimi zaopiekowali i siostry zakonne, które nie tylko uczyły w szkole, organizowały przedszkole. Tak było w Schweinfurcie, w Weiden, w Koburgu, a nawet zostały zaangażowane w Międzynarodowym Szpitalu UNRWA w Bayreuth. I ciekawa rzecz, że przełożona została wezwana przez tych angielskich lekarzy, żeby przedstawiła świadectwa, dyplomy pielęgniarskie sióstr. A ona była wspaniałą osobą. Mówi, nas wzięto z Warszawy tak, jak stałyśmy. Chcecie mieć dyplomy? Zorganizujcie kurs. I 14 naszych sióstr skończyło takich sióstr właśnie w Bayreuth. Otrzymały dyplomy angielskie i polskie i wróciły w 1946 roku. Ostatnia grupa dopiero w 1946 roku przed Bożym Narodzeniem wróciła. W Warszawie były 9 grudnia 1946 roku. I można powiedzieć, że wtedy zrozumiały, że były potrzebne i dla tych więźniarek, i dla tych potem Polaków, którzy znaleźli się w obozach po wyzwoleniu i mogli liczyć na pomoc i duchową, i oświatową sióstr z każdej strony. No, między innymi trzeba tu wymienić takiego księdza Aleksandra Platera z Warszawy, z parafii Matki Bożej na Lesznie. To był nasz proboszcz i parafia była w getcie, a u nas była kancelaria parafialna na Żelaznej. Zainteresował się także Polakami ksiądz Brzana, Amerykanin polskiego pochodzenia, i także ksiądz Skórski, którzy właśnie organizowali pomoc duchową dla tych Polaków. I myślę, że doświadczenie obozu, chociaż przykre dla sióstr, miało także i dla nich jakiś oczyszczający moment. I to, że potem szły w życie, niosąc dobro, służąc dzieciom polskim, chorym polskim, to także była ich pociecha, że wytrwały, przetrwały i uzyskały wyzwolenie i zachowały tą zakonną postawę. Wdzięczne Panu Bogu za ocalenie. Nieraz cudowne.
Tutaj jeszcze dodając do tego, co siostry mówiły, że były różne wspaniałe postaci. Obóz koncentracyjny w Ravensbrück ma także wspaniałą postać. Jedną z grona 108 błogosławionych męczenników lat II wojny światowej, wyniesioną na ołtarze 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przy grobie nieznanego żołnierza przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to błogosławiona Natalia Tułasiewiczówna. Świecka kobieta, pochodząca z Poznania, żołnierz Armii Krajowej, gorąca patriotka, ale i niezwykle ofiarna działaczka katolicka. Została zamordowana w Ravensbrück w ostatnim gazowaniu 30 marca 1945 roku. To był Wielki Piątek, a już praktycznie za kilka dni obóz został opuszczony przez Niemców. Weszli żołnierze Armii Radzieckiej i nastąpiło zakończenie II wojny światowej. Natalia Tułasiewiczówna staje się patronką tego miejsca, ale jednocześnie także pokazuje, że na nieludzkiej ziemi, wśród nieludzkich mężczyzn i kobiet, jakimi byli nadzorcy, łącznie z komendantem obozu, tak zwanym Rudym Jimem, jak go nazywały w cudzysłowie pieszczotliwie więźniarki, mogły rosnąć również takie wspaniałe kwiaty, które wydały owoc postaci heroizmu, który Kościół uznał i wyniósł na ołtarze, ukazując nam jako wzór.
Czy może na koniec programu są jakieś jeszcze, nie wiem, pozdrowienia?
Matko.
Matka generalna.
Pozdrawiamy wszystkich, którzy cierpliwie dotarli z nami do tej pory. Wszystkich, którzy uczestniczyli w uroczystościach w kwietniu w Ravensbrück. I dziękujemy temu miejscu tutaj i tym osobom, które posługują tutaj w Toruniu, bo dzięki temu nie tylko Polska, ale i świat może słyszeć te świadectwa, o których tutaj mówiliśmy. Dziękujemy bardzo.
Siostra Antonietta.
Chciałabym pozdrowić specjalnie trzy siostry, które jeszcze żyją, z tych właśnie sióstr z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Nowicjuszkę, siostrę Bogusławę Woroniuk, która przebywa w Wieleniu. Nowicjuszkę, siostrę Urszulę Sobolewską, która jest w Studzienicznej i profeskę ówczesną, siostrę Laurencję Stanisławę Adamiec, która jest już bardzo chora, w Pudach pod Warszawą. Wszystkie siostry te pozdrawiamy, a tym, które odeszły do Pana, modlimy się za nie i wieczny odpoczynek za nie odprawiam. I są dla nas jakimś światłem, jakąś ostoją i drogowskazem w życiu, jak należy żyć, pracować dla innych i cierpieć dla ojczyzny.
Ksiądz doktor?
Dziękuję. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie żyjące jeszcze więźniarki obozu kobiecego w Ravensbrück w Polsce i za granicą, a w szczególny sposób myślę tutaj ciepło o żyjącej piątce królików pseudomedycznie operowanych, których nazwiska były tutaj już wymieniane. Wiem, że one słuchają mimo późnej pory. Bardzo serdecznie także dziękuję i pozdrawiam tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam w zorganizowaniu tych uroczystości, tak bardzo obfitych i tak bardzo pięknych, z racji 70. rocznicy oswobodzenia KL Ravensbrück. Panią prezes Fundacji Kultura Memorie, panią Hannę Nowakowską, panią wiceprezes tejże fundacji Elżbietę Sęczykowską. I także szczególnie gorąco pozdrawiam Komitet Obchodów 70. rocznicy na czele z panią prezes Krystyną Zając, panią sekretarz Barbarą Piotrowską, byłymi więźniarkami i pana Stanisława Zaleskiego, prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, więzień obozów hitlerowskich. Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są dla nas życzliwi, otwierają nam drzwi, pomagają nam realizować to wszystko, co wynika z motta zapisanego przez polskie więźniarki na tablicy, która staje się tablicą nagrobną dla tych 32 tysięcy. Jeżeli echo ich głosów zamilknie, zginiemy. Bóg zapłać.
Również jeszcze raz wielkie Bóg zapłać za uczestnictwo w tym programie, za ubogacenie nas i tą wiedzą, tym doświadczeniem, tym wszystkim, co pomaga nam w przeżywaniu naszej polskości i w pamięci o naszych przodkach, wielkich bohaterach. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Za chwilę spotkamy się na modlitwie na zakończenie dnia, czyli komplecie, a Państwu przypomnę właśnie, że naszym gościem byli ksiądz dr Robert Ogrodnik, kapelan rodziny Ravensbrück, wiceprezes Fundacji Kultura Memorie oraz członek Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Także siostra Janina Kierstan, matka generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz siostra dr Antonietta Frącek, archiwistka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.